Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Słuchacie radia Weszło FM, a z nami na antenie Grzesiek Kaczmarczyk z kanału Plus Sport. Witam cię serdecznie, drogi Grzesiu, cześć.
Dzień dobry, hej.
Grzesiek, no porozmawiamy sobie troszeczkę o tych meczach Ligi Mistrzów, czwartej kolejki, które już za nami, no i zacznijmy sobie od takiego meczu, który no chyba zapowiadał się najciekawiej. Inter grał na San Siro z Realem Madryt, przegrał 0-2, no i to sprawia, że ta jego sytuacja jest niezwykle trudna, mimo tego, że no wydawało się, że to Włosi są faworytem tego spotkania. Real osłabiony brakiem Ramosa i Karima Benzemy, natomiast okazało się, że aż tak bardzo im to nie przeszkodziło. Jak ty to spotkanie oceniasz i gdzie upatrujesz przyczyn porażki Interu?
Można powiedzieć, że ta klątwa Ramosa i Realu w Lidze Mistrzów została przełamana, ale też w jakimś stopniu trudno, żeby ona nie została przełamana, skoro Inter praktycznie nie zagroził bramce Thibaut Courtois i też nie sprawdził za bardzo duetu Varane-Nacho, czy jest podatny na błędy. Jak zobaczyłem sobie w ogóle składy na ten mecz, jak zobaczyłem trójkę pomocników Realu, Odegaard, Modric, Kroos, później porównałem to z trójką Gagliardini, Vidal, Barella, to stwierdziłem, że kurczę, ta bitwa w środku pola to będzie coś, na co można zwrócić uwagę, i jak Inter zagra odpowiednio agresywnie, to tę drugą linię Realu będzie po prostu w stanie przygnieść i zmieść z boiska, bo przecież nie było Casemiro. Casemiro zaczął mecz na ławce, więc spodziewałem się, że będzie miał bardzo duże problemy Real po prostu w obronie i też w wyprowadzaniu akcji. Natomiast okazało się, że zupełnie te moje oczekiwania jakby się nie sprawdziły, że Real od początku przejął kontrolę nad tym spotkaniem, że Kroos grał trochę tak jak trzeci stoper w pewnym momencie, bardzo wycofany. Dobrze prezentował się Odegaard, który potrafił sobie znaleźć miejsca między liniami i jakoś zupełnie umykał spod radaru piłkarzom Interu. I oczywiście no wiadomo, że do pewnego momentu, po pewnym momencie ten mecz się zmienił. Chodzi oczywiście o czerwoną kartkę dla Vidala. Natomiast nawet zanim Vidal wyleciał z boiska, to Real przeważał na placu gry i to Real dominował, natomiast Inter w ogóle nie był w stanie tego Realu ugryźć. Jakieś proste błędy w ataku, nie byli w stanie za bardzo zawiązać tej akcji. Były jakieś nieporozumienia pomiędzy Hakimim, Lukaku, Lautaro, to nie funkcjonowało to wszystko jak trzeba, natomiast no, trzeba powiedzieć, że Real podszedł do tego meczu bardzo pragmatycznie i ostatecznie tym swoim początkiem już wszystko sobie ustawił. No oczywiście Antonio Conte dzisiaj się zżyma, że sędzia Anthony Taylor nie powinien tego tak robić, natomiast no, można też odbić piłeczkę i stwierdzić, że Arturo Vidal nie powinien się tak grzać w tamtej sytuacji.
Uh-huh. Eden Hazard, jak ty byś ocenił jego występ? No bo gol jest strzelony z rzutu karnego, no to zawsze coś, co może go trochę podbudować i jest chyba taką iskierką nadziei, no bo generalnie niezwykle rozczarowujący pobyt na razie Belga na Santiago Bernabeu, czy na Estadio Alfredo Di Stefano, w zależności od tego, gdzie ten Real grał, czy gra. No i wczoraj no, dostał taką dosyć dużą szansę.
No w przypadku Hazarda tutaj chyba pasuje refren pewnej polskiej piosenki: cieszmy się z małych rzeczy, na razie przynajmniej. No w momencie, kiedy on jest zdrowy, kiedy wychodzi na boisko, kiedy gra, wydaje mi się, że on poniżej pewnego poziomu nie zejdzie. To znaczy wczoraj udowodnił, że dalej przy piłce jest mocny, że nie notuje takich głupich strat, że jest solidnym punktem ofensywy, natomiast oczywiście to nie jest jeszcze ten Hazard, nie jest to tempo, nie jest ta dynamika, ta przebojowość, z którą kojarzymy go z występów w Chelsea. Natomiast ten wczorajszy mecz pokazuje, że jeszcze ten potencjał w nim tkwi. On nie zapomniał, jak grać piłkę, i też ciekawie prezentowała się ta jego współpraca z Martinem Odegaardem. To jest coś, myślę, nad czym Real może budować na przyszłość i będę też z ciekawością śledził, jak później będą się układały występy Norwega i Belga. Jeszcze jeśli do tego dojdzie Benzema, który też przecież umie grać kombinacyjnie, to ci trzej panowie naprawdę będą mogli między sobą wymieniać fajne podania i fajnie nawiązywać różne akcje. Więc jeżeli chodzi o Hazarda, to jest jakiś pozytyw. To oczywiście nie należy już mówić, że to Bóg futbolu z lat 2018-19 wrócił. Natomiast na pewno jakiś gdzieś tam promyk nadziei się pojawił. Mhm.
Próbował reagować Antonio Conte zmianami w przerwie. Zeszli Bastoni i Lautaro Martinez, na boisko pojawili się De Ambrosio i Perisic, natomiast no, też już grający w dziesiątkę Inter, to chyba niezależnie od tego, kogo by wprowadził, biorąc pod uwagę jego zasoby, to no, trudno było im coś stworzyć i po prostu chyba tutaj Antonio Conte nie do końca trafił z taktyką na to spotkanie.
Ale powiem ci, że jak pojawił się Perisic, to chociaż cokolwiek w tej linii ataku zaczęło się zazębiać. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś zasługuje z Interu na pochwałę po tym meczu, to właśnie Horvat, bo jeżeli cokolwiek groźnego działo się w drugiej połowie pod bramką Courtois, to Perisic właśnie maczał w tym palce. Natomiast no, twoja teoria jest, wydaje mi się, słuszna, bo no trzeba było chyba sprawdzić mocniej w tych początkowych fragmentach spotkania, kiedy jeszcze było 11 na 11, tę drugą linię Realu, bo przecież ani Kroos, ani Modric, ani Odegaard, no to wiadomo, że to nie są asy w obronie, no oni swoje zrobią, natomiast przy odpowiednim agresywnym podejściu być może by się pogubili i też Nacho z Varanem mieliby po prostu więcej pracy i więcej okazji do błędów. Także jakoś, jak oglądałem te pierwsze minuty, jakoś zbyt grzeczny wydawał mi się ten Inter. Za mało agresywny, jakby nie grał o życie, a przecież doskonale wiedzieliśmy, że ten mecz był tak naprawdę ostatnią szansą Interu na to, żeby załapać się tak realnie w walce o awans z grupy, bo w tej chwili sytuacja ekipy Conte no jest dramatyczna.
Mhm, no jest dramatyczna i de facto możemy już powoli chyba ten Inter grzebać, chociaż no nie takie historie piłka nożna pisała. O Borussii Dortmund też chwilkę chciałem porozmawiać, no, która wygrała 3-0 z Brugią i no, wygląda na razie w tegorocznej Lidze Mistrzów, poza tym pierwszym występem, poza tą pierwszą wpadką w Rzymie, fantastycznie. Brakuje już powoli przymiotników, aby określać Erlinga Haalanda i to, co robi ten niesamowity norweski goleador.
Brakuje tych przymiotników, a przecież wiesz, mamy tylko dwa stopnie stopniowania, wyższy i najwyższy, a przecież chłopak ma dopiero 20 lat, więc biorąc pod uwagę, że on jeszcze przez, no nie wiem, 14 lat powiedzmy najbliższych utrzyma się na topie, to naprawdę no, trzeba chyba trochę jednak dozować te przymiotniki, żeby go nie zagłaskać i też żeby samemu no, w pewien sposób nie zrobić sobie za dużych oczekiwań wobec niego i też jakby każde kolejne jego osiągnięcie fetować tak, jak należy, a nie, że w momencie, kiedy już teraz okrzykniemy go cudownym, fantastycznym i piłkarzem, który już nie ma w ogóle pola do rozwoju, jest piłkarzem kompletnym, no to już później nie będziemy tak zwracać na te wszystkie osiągnięcia uwagi, natomiast no znakomicie rozwija się Erling Haaland, to trzeba przyznać i on pasuje do tej drużyny idealnie, drużyna pasuje do niego. Potrzebne było Borussii Dortmund takiego strzelca, takiego piłkarza, który też no zawsze da z siebie maksa, nie odpuści w żadnej sytuacji, jest takim kompletnym potworem, jeżeli chodzi o napastnika, piłkarza, który nie da odpocząć choćby na sekundę obrońcom rywali, także ta nagroda Golden Boy też dla Haalanda myślę wiele znaczy, to zresztą druga już nagroda Golden Boy dla piłkarza Borussii Dortmund, z tym, że los poprzedniego Golden Boya, czyli Mario Goetze'ego, też musi być w jakimś stopniu dla Haalanda przestrogą, że złote dzieci nie zawsze się tak pięknie starzeją.
Jadon Sancho, myślisz, że też w tym meczu pokazał jakieś takie przebłyski tego, że wraca do dawnej formy i budzi się, no bo jak spojrzymy na Bundesligę, no to w tym sezonie jeszcze bez gola, oczywiście miał kilka asyst, ale trzeba powiedzieć, że ten początek sezonu, oczywiście te oczekiwania też rozbuchane do granic niemożliwości po tym jego ostatnim sezonie, ale no było trochę słów krytyki względem młodego Anglika.
No właśnie, ale on tak samo jak Haaland przecież też ma dopiero 20 lat, więc być może to jest właśnie ten trochę taki syndrom tych złotych chłopców, że my oczekujemy od nich, że oni w momencie, kiedy już wskoczą na ten najwyższy poziom, że się na nim utrzymają do końca i No być może po prostu tak się nie da, że gdzieś w pewnym momencie każdy ma prawo do tej słabszej dyspozycji, natomiast no w meczu z Brugią na pewno Sancho pokazał przebłyski tego, na co go stać. Wspaniała asysta do Haalanda, oni zresztą rozumieją się telepatycznie, no i ten rzut wolny, po którym Lucien Favre złapał się za głowę, jakby nie wierzył, że w ogóle coś takiego można wykonać, to była faktycznie fantastyczna perełka, więc czekamy na Jadona Sancho w Bundeslidze. Akurat w najbliższy weekend szansa na to jest dość spora, jeżeli oczywiście Favre będzie z niego korzystał, bo też inna kwestia, że Szwajcar sam przyznaje, że trzeba rotować. W każdym razie, jeżeli postawi na Sancho w sobotę, no to rywalem jest Kolonia, jeden z dwóch zespołów Bundesligi, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał, więc Sancho też pewnie będzie miał okazję, żeby się wykazać.
Tak przechodząc trochę do Anglii, naszej ukochanej oczywiście, no to zacznijmy sobie od Chelsea, która wygrała z Rennes 2-1 i no, ma 10 punktów po 4 spotkaniach i też już razem z Sevillą zapewniony awans z tej grupy do 1/8 finału. No zrobiła się taka grupa dwóch prędkości, bo Chelsea, Sevilla 10 punktów, Krasnodar i Rennes tylko po jednym. Natomiast zasłużone zwycięstwo Chelsea, patrząc na przebieg spotkania, czy no, w końcówce było trochę szczęścia, kiedy Olivier Giroud jednak wstrzelił zwycięskiego gola?
Wiesz co, mam trochę mieszane uczucia, bo biorąc pod uwagę część gry z początku meczu, później kontrolę nad nim w dużej mierze, to zasłużone, ale z drugiej strony też wydaje się, że w pewnym momencie piłkarze Lamparda no, włączyli tryb ekonomiczny i postanowili ten mecz w jakimś tam stopniu zamrozić i zamrozić też swój atak, bo przecież pierwszy strzał po przerwie to była bodajże 85. minuta, no co pokazuje, że wyraźnie chyba w głowie mieli to, aby utrzymać ten wynik i jak najmniejszym nakładem sił po prostu dowieść go do końca, żeby na mecz z Tottenhamem w niedzielę być w jak najlepszej dyspozycji. I prawdę powiedziawszy, ten minimalizm został skarcony. Coś, co udało się Chelsea w starciu z ligowym z Newcastle, czyli strzelenie drugiego gola, co prawda po przerwie, w 65. minucie Abraham wtedy strzelił gola. No tutaj jakby nie było tej opcji, żeby ten mecz tak rozstrzygnąć, żeby sobie tę końcówkę zapewnić, no taką powiedziałbym zupełnie bezstresową. Dlatego też musiał Lampard sięgnąć po swoje tajne bronie, choć i Giroud i Kante weszli już jeszcze przy stanie 1-0 dla Chelsea, natomiast obaj okazali się kluczowymi zawodnikami. Kante, bo rozruszał tę grę w drugiej linii, która po zejściu Mounta była dość, powiedziałbym, mało efektowna. No a Giroud, wiadomo, jak to Giroud w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie jak zwykle udowodnił, że jest dla tej drużyny bezcenny.
No właśnie, jest dla tej drużyny bezcenny, natomiast w ciekawym momencie Olivier Giroud strzela tego gola, ponieważ ostatnio no, pojawiały się pretensje jego agenta odnośnie do tego, że Lampard nie korzysta z niego należycie i zdecydowanie zbyt mało minut dostaje francuski mistrz świata, no i do tego doszły te spekulacje pojawiające się na The Athletic, że no, Giroud niebawem odejdzie z klubu. Trudno być zdziwionym, bo to co pół roku się pojawia, no może ostatnio latem było trochę spokojniej, bo Giroud miał za sobą niezłą wiosnę, ale pamiętam, że rok temu zimą też tak się mówiło, no a potem okazało się, że właśnie Giroud często grał zamiast Abrahama, jako taki potencjalny kierunek podaje się możliwy wyjazd do Stanów i do Interu Miami, do Davida Beckhama. Wierzysz w to, że rzeczywiście na Olivier Giroud odejdzie, czy tutaj no dobrze by go było mieć w swoich szeregach i będą jeszcze takie mecze, w których no może na przykład dać zespołowi więcej niż Werner czy Abraham?
Myślę, że to jest najlepszy napastnik na świecie, jeżeli chodzi o pozycję trzeciego napastnika w klubie. No, z takim komfortem, to takiego komfortu życzyłby sobie każdy trener, jaki ma Frank Lampard. Ja oczywiście chciałbym, żeby Giroud został, bo wydaje mi się, że to jest zawodnik, którego pracę przede wszystkim należy docenić pozaboiskową, na treningach. Myślę, że to jest piłkarz, który chętnie dzieli się z innymi swoim doświadczeniem i jest mentorem dla swoich piłkarzy. Zresztą podejrzewam, że to, że Tammy Abraham w tej chwili wygląda o wiele lepiej w tej grze tyłem, plecami do bramki rywala, jest też zasługą właśnie treningów z Giroud. Być może jest to nieuprawniona teoria, ale podejrzewam, że Francuz maczał w tym palce i w jakimś stopniu przez to, że wzmocnił Abrahama, z kolei osłabił swoją pozycję, bo z kolei zawsze to było coś, co wyróżniało Giroud jako, to był właściwie jego jeden z największych atutów, ta umiejętność właśnie utrzymywania się przy piłce z obrońcami na plecach. Natomiast przez to, że nauczył Abrahama, trochę sobie pokrzyżował, skomplikował sprawę. Oczywistym jest, że Giroud marzy o występie w reprezentacji Francji na Euro, o tym, żeby dalej być tą dziewiątką. Didier Deschamps tu zresztą na niego stawia, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie jednak ta decyzja będzie musiała zostać podjęta i choć Lampard no, ma duże argumenty i po to, żeby tego Giroud trzymać, to też myślę, że w jakimś stopniu uszanowałby jego wolę, żeby po prostu grać bardziej regularnie i jednak o to miejsce w reprezentacji Francji powalczyć, czy po prostu je utrzymać.
Mm-hmm. No dobrze, Grzesiek, no to tak na koniec rzut oka na porażkę Liverpoolu, no bo to nie może przejść bez echa. No najwyższa porażka za kadencji Jurgena Kloppa, jeżeli chodzi o mecze u siebie, no bo nie pierwsza, wbrew pozorom, czy wbrew temu, co się dzieje w lidze, tak, no bo tam jest 64 mecze bez porażki, ale Klopp, no zdarzało się, że przegrywał choćby w Pucharze Ligi u siebie, pamiętam taki mecz z West Bromem, natomiast no tutaj Liga Mistrzów porażka, ale 0-2, nie jednym golem, więc no to jest znamienne. Bardzo eksperymentalny skład, zwłaszcza w obronie, duży natłok spotkań, na to byś tutaj zrzucał przyczyny, czy no może to być jakiś taki no przyczynek do tego, że jednak w Liverpoolu będą większe problemy w najbliższych tygodniach?
Nie, wydaje mi się, że pogłoski o śmierci Liverpoolu są zdecydowanie przesadzone i ten mecz z Leicester przede wszystkim udowodnił, że drużyna Kloppa, nawet kiedy jest trochę bardziej osłabiona, to mimo wszystko potrafi zagrać na wysokim poziomie. No, wydaje mi się, że trzeba też docenić oczywiście Atalantę, która jednak w porównaniu do Liverpoolu wyszła tym składem o wiele lepszym, tak? Więc tutaj wydaje mi się, że nie robiłbym jakiejś wielkiej sprawy z tej porażki. No, faktem jest, że mając w ofensywie Salaha, Mane i Origiego, no wypadałoby chociaż raz strzelić w światło bramki. No ale z drugiej strony wolne dostał Jota, wolne dostał Firmino, który ostatnio się przebudził. Wolno od pierwszego składu oczywiście.
No oczywiście, bo weszli, więc,
tak. Tak, więc raczej bym tutaj nie bił na alarm. Docenił Atalantę i po prostu pogratulował wykorzystania okoliczności, która była sprzyjająca, żeby na Anfield wreszcie pokusić się o pokonanie Liverpoolu.
Ciekawe, co będzie Jurgen Klopp mówił po najbliższej kolejce Premier League, no bo znowu mamy sytuację, w której jedna drużyna w Lidze Mistrzów gra w środowy wieczór, a później w sobotę występuje w lidze o 13:30. Ostatnio tak było z Manchesterem United, no i pamiętamy, co mówił Ole Gunnar Solskjaer, także znowu ten terminarz napięty, natomiast no Trzeba to wszystko też jakoś zrozumieć. Grzesiek Kaczmarczyk był z nami z Kanał Plus Sport. Dzięki wielkie, Grzesiu, wszystkiego dobrego, trzymaj się.
Dziękuję bardzo.
Trzymaj się.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I jesteśmy z powrotem, godzina 13:28, cały czas w magazyn Ligi Mistrzów na antenie Weszło FM i dzwonimy sobie w tym momencie do Krzyśka Rota. Skupimy się na tych drużynach hiszpańskich głównie. No ale kto wie, w którym kierunku ta nasza rozmowa dzisiaj się potoczy. Przecież widzimy, co się dzieje na świecie. Diego Armando Maradona nawet już nie żyje, także no, przewidzieć cokolwiek to jest bardzo, bardzo trudno. Krzysztof Rot jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzyśku drogi, Real Madryt wygrywa z Interem. Powiedz mi, kogo byś wyróżnił po tym spotkaniu najbardziej i czy ty się spodziewałeś tego zwycięstwa? No bo tak jak tutaj rozmawialiśmy też trochę o tym meczu z Grześkiem, no jednak wydawało się, że to Inter tutaj będzie miał większe pole do popisu.
No Inter na pewno był na musiku, tak? Dla nich ta porażka oznacza, że no bardzo trudno będą mieli w tej Lidze Mistrzów, bo muszą liczyć i na to, że Szachtar za tydzień ogra Real Madryt i na to, że sami wygrają dwa ostatnie spotkania, także Inter na pewno wydawał się być takim trochę niejasnym faworytem, szczególnie, że te dwa ostatnie mecze Realu Madryt to przecież jest remis z Villarrealem po dość średniej grze. No i wcześniej to 4-1 z Walencją, więc wydawało się, że Inter mimo wszystko coś tam powinien pokazać. Raczej się zwycięstwa, może tak, myślałem, że Real jest w stanie to zwycięstwo osiągnąć, natomiast nie spodziewałem się, że to będzie zwycięstwo, które tak naprawdę od tego gola Edena Hazarda w 7 minucie z rzutu karnego nie było zagrożone ani przez minutę. Tego się kompletnie nie spodziewałem. No i tutaj wielkie też zasługi Arturo Vidala, który jak żaden piłkarz, który nigdy nie grał w Realu Madryt, pomaga królewskim niezmiennie w Lidze Mistrzów, także też wielkie podziękowania dla niego.
Ktoś ci się podobał szczególnie wczoraj, jeżeli chodzi o Real Madryt? No w końcu Eden Hazard z golem, natomiast no w ataku też wystąpił Mariano, on tak za długo nie pograł, natomiast no to też było interesujące, że piłkarz, który albo bywał kontuzjowany, albo na wylocie z klubu, no dostał szansę w poważnym meczu Ligi Mistrzów. No ostatnio strzelił gola z Villarrealem, natomiast no wiemy, że on za wysokich notowań nie ma.
Nie, to prawda. I ten mecz, i ten poprzedni z Villarrealem pokazały moim zdaniem, dlaczego właśnie Mariano nie jest piłkarzem, który dostaje zbyt wiele szans od Zidana. No, on gra tylko z powodu tego, że Luka Jović jest zarażony koronawirusem, a Karim Benzema cały czas ma tam gdzieś jakiś problem mięśniowy, którego przez tą przerwę na kadrę nie udało mu się wyleczyć. Mariano mi się podobał pod tym względem, że on angażował faktycznie stoperów rywali, że dzięki niemu tam było trochę więcej miejsca, no bo Karim Benzema to wiemy jak gra, on raczej schodzi gdzieś tam na klepki i tak dalej, często dubluje czyjeś pozycje. Mariano tego nie robił kompletnie i to było nawet w miarę fajne, co nie było raczej spodziewane przeze mnie, że właśnie on robił miejsce kolegom w ataku, bo angażował stoperów. Natomiast to na pewno nie był jego dobry mecz. Jakieś tam te podania były niedokładne, był trochę niewidoczny i tak dalej. Ja bym wyróżnił Edena Hazarda, który, no widać, że z każdą kolejną minutą on łapie taki swój boiskowy styl. To nie jest zawodnik, który będzie łapał formę przez to, że będzie trenował w spokoju, tylko to jest zawodnik, który formę łapie grając. I to też powiedział we wczorajszym wywiadzie pomeczowym. Wydaje mi się, że to była taka próbka tego, co on jest w stanie robić, jakieś różne tam driblingi, nie bał się wchodzić przede wszystkim w te indywidualne pojedynki, też to było z dużą korzyścią dla zespołu. Oprócz tego bym wyróżnił Toniego Kroosa, który kolejny mecz gra naprawdę świetnie, rozdzielając te piłki, nie tracąc tak naprawdę zimnej krwi ani na sekundę. No i para stoperów, bo Nacho Varane to jest coś, czegoś chyba się kompletnie nie spodziewaliśmy, a Varane przede wszystkim bez Ramosa. Drugi mecz z rzędu gra dość solidnie tam z Villarrealem, mu się przydarzył błąd, ale ogólnie to 180 minut bardzo pozytywnie. No i na to chyba nikt się nie spodziewał również, że gość bez gry od powiedzmy no, 2 miesięcy bodajże, on w ciągu ostatniego roku wystąpił w 2 meczach, nagle wejdzie i będzie w stanie wszystkich tam, no nie wiem, no ścierać się z Lukaku chociażby, co nie jest pewnie najprzyjemniejszą rzeczą dla środkowego obrońca, a Nacho z tego wychodził obronną ręką, więc też bardzo pozytywnie tu.
No trochę słabsze humory na pewno w drugiej części Madrytu wśród kibiców Atletico, no, którzy ostrzyli sobie zęby na pewno na starcie z Lokomotivem i liczyli na to, że już historia z Moskwy się nie powtórzy, kiedy ostrzeliwali bramkę przeciwników, a Guilherme bramkarz drużyny Lokomotivu zaczarował ją wtedy, no i tylko jednego gola puścił. No wczoraj okazało się, że jest jeszcze gorzej, bo nie puścił żadnego. No natomiast na szczęście dla Atletico nie skończyło się stratą jakiegoś gola przypadkowego, więc przynajmniej jest remis. Natomiast taki remis, który no żadnego kibica Atletico chyba nie cieszy.
No właśnie jest to remis, który ja bym się nie zdziwił, gdyby jeszcze się okazało, że to Atletico będzie miał problem z wyjściem z grupy i zajmie ostatecznie trzecie miejsce, no bo tak jak mówisz, ten wczorajszy mecz to był absurd po prostu. Tam do przerwy powinno być 3-0 dla Atletico i do domu. João Félix, który nas ostatnio przyzwyczaił do dobrej formy, zmarnował kilka naprawdę świetnych okazji. No i ten remis powoduje, że sytuacja Atletico może nie być taka kolorowa, no bo mają 5 punktów, Lokomotiv ma 3, za tydzień Atletico gra z Bayernem, gdzie Bayern już oczywiście to wyjście z grupy ma zapewnione, natomiast nie jest powiedziane, że oni wyjdą jakimiś rezerwami i oddadzą Atleti te 3 punkty, więc w razie porażki no może się okazać, że oni w tej ostatniej kolejce będą grali z Salzburgiem na wyjeździe tak naprawdę o szansę na to, żeby to drugie miejsce ostatecznie zająć, więc no nastroje powiedzmy trochę gorsze, ale no wydaje mi się, że mimo wszystko Atletico będzie w stanie zająć drugie miejsce, choć na pewno wszyscy by woleli, żeby sobie zapewnili to już w tym momencie, ponieważ oni też mają bardzo napięty kalendarz ligowy. Cały czas walczą o te pozycje lidera i gdyby już mieli zapewniony awans, to Diego Simeone w tych dwóch pozostałych meczach mógłby ratować składem, a tak naprawdę teraz nie ma na to żadnych szans i muszą grać ci z podstawowej 11. Mhm.
No te mecze z Lokomotivem określiłbyś tylko i wyłącznie jako pechowe, czy jednak no obrazują pewne problemy czasem Atletico w ataku? No wiemy teraz, jaka jest sytuacja, tak? Luis Suarez nie może grać ze względu na koronawirusa, też Diego Costa ma problemy i no, no, to są no dwaj napastnicy o jakiejś tam uznanej renomie, różnie z umiejętnościami, zwłaszcza u Costy, no ale powiedzmy, że coś tam jeszcze potrafi strzelić, no ale to też nie oznacza, że Atletico nie ma kim straszyć, no bo od takiego João Felixa myślę, że można było oczekiwać więcej.
To prawda, aczkolwiek moim zdaniem to jest też błąd planowania drużyny i o tym też mówił wiele dziennikarzy związanych z Atletico, że latem, no wiemy, że Simone lubi grać na dwóch napastników, więc czemu ma tych napastników w kadrze tylko 3, z czego jednym z nich jest Diego Costa, który przecież też w ostatnich latach więcej czasu niż na boisku to spędza w gabinetach lekarskich, więc no, moim zdaniem taki scenariusz był do przewidzenia i oczywiście Atletico ma problem dlatego, że nie może liczyć na Suareza, dlatego, że Diego Costa nie jest w jakiejś super optymalnej formie, a jeżeli się przydarzy gorszy dzień João Felixa, który ostatnio był w naprawdę super formie, no to może się okazać, że jest problem i nie rozumiem, dlaczego Atletico nie ma czwartego napastnika, nawet takiego, który mógłby siedzieć na ławce głównie i wchodzić właśnie na takie mecze jak ten z Lokomotivem. Myślę, że to było dużo pecha. Było dużo pecha, aczkolwiek ja też zawsze uważam, że jeżeli jakaś drużyna maksymalnie dominuje drugą i no i stwarza sobie jedną okazję za drugą, to też jest ich wina, to nie jest tylko pech, tak? To jest kwestia tego, że ktoś po raz 50 źle ułoży stopę i nie trafi w bramkę. Takie sytuacje, jakie wczoraj miał Felix, no to po prostu trzeba wykorzystywać i no Atletico może się okazać, że będzie musiało za to zapłacić, ale to jest moim zdaniem dużo więcej czynników niż tylko ten pech. Mhm.
No słówko może, pewnie też przyglądałeś się trochę fragmentom tego meczu, więc może coś tam zauważyłeś, jeżeli chodzi o Polaków w Lokomotivie, jak Krychowiak z Rybusem, coś ci się rzuciło w oczy, jeżeli chodzi o ich występ?
Nie, grali bardzo, moim zdaniem zagrali bardzo solidnie, w ogóle cały Lokomotiv zagrał bardzo solidnie też, no Atletico miało swoje szanse ewidentnie i powinno było prowadzić, natomiast też nie było tak jak na przykład z Szachtarem, tak? Szachtar w tych dwóch ostatnich czy trzech ostatnich meczach nie pokazywał kompletnie nic, a Lokomotiv coś tam jednak próbował faktycznie grać, Grzesiek Krychowiak, ja nie wiem o co chodzi. On nie jest też ewidentnie w optymalnej formie, natomiast to jest zupełnie inny piłkarz niż w reprezentacji, więc może tu jest jakiś...
Kolejny, tak? Był Piotr Zieliński i teraz jeszcze tak. Za mało już było, chyba nie wiem, no, ktoś na górze uznał być może nieopatrznie, że za mało było dyskusji na temat tego, że są zawodnicy reprezentacji Polski, którzy dobrze wyglądają w klubie, a w kadrze źle, no to był jeden Zieliński i dyskusję wokół niego, to jeszcze trzeba Grychowiaka do tego worka dorzucić i będziemy tak dyskutować. Ja mam taką teorię, że to się wiąże trochę z tym, że on w Lokomotivie jest ustawiony troszeczkę bliżej bramki przeciwnika, no i ma więcej zadań ofensywnych, ale no też pewnie dlatego tak dobrze wygląda w Lidze Mistrzów, że no Lokomotiv nie skupia się na grze ofensywnej i chyba tam nikomu nie przeszkadza to, że Grześkowi brakuje atutów z przodu, no ale też jest no w innej formie, jeżeli chodzi o odbiory, tak, no to na pewno trzeba powiedzieć, że tutaj jest różnica. Natomiast tak przechodząc do tych meczów wtorkowych hiszpańskich zespołów, no Sevilla już z awansem i to się odbiło dosyć szerokim echem, no bo drużyny w Lidze Europy odetchnęły i też bardzo dobrze prowadzone social media przez ludzi w Sevilli, to trzeba przyznać. I też już jakieś takie żarty, że Julen Lopetegui, jego posada wisi na włosku, bo nie wygra siódmej Ligi Europy w ostatnich latach. Natomiast no chyba sukces Sevilli trzeba mimo wszystko powiedzieć, tak? No bo grupa nie jakoś przesadnie trudna, ale tak szybko wywalczyć awans, no to trzeba to docenić.
Tak, to prawda. To faktycznie jest no dobra wiadomość, tak jak powiedziałeś. No wiele też żartów już w hiszpańskich mediach również się na ten temat pojawiało. No to jest to dobra wiadomość dla Sevilli, bo mimo wszystko fajnie jest być klubem, który zdobywa trofea, chociażby taką Ligę Europy. Natomiast wydaje mi się, że fajnie jest być klubem, który wychodzi z grupy w Lidze Mistrzów, nawet jeżeli tego ostatecznego triumfu nie świętuje, to jakiś tam swój znak zostawię, już w ogóle nie porównując aspektów finansowych. No bo w Lidze Mistrzów są też dużo większe pieniądze niż w Lidze Europy. To jest, tak jak mówisz, bardzo pozytywna wiadomość. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak łatwa grupa, no bo wiemy, że Chelsea w tej grupie była zdecydowanym faworytem, natomiast Rennes to też jest drużyna, która przecież zajęła trzecie miejsce w tym skróconym sezonie Ligue 1, gdzie też nie grają jacyś słabi piłkarze, ale po prostu w formie są fatalne i też wiele osób się skarży na to. Rennes, czytałem ostatnio właśnie taki artykuł w L'Équipe a propos tego, że były ogromne oczekiwania, a tu się okazuje, że oni w ostatnich 8 meczach zanotowali tylko jedno zwycięstwo, więc słabo. No a Krasnodar u siebie też z publicznością, to może być zawsze trudny rywal, a Sevilla sobie z tym poradziła, więc dobrze, na pewno dobrze dla Lopetegiego, bo oni start w lidze mieli dość taki przeciętny, strzelali mało goli, tracili dużo punktów, no i dzięki temu, że już mają ten awans, to w tych dwóch ostatnich meczach właśnie Lopetegi może oszczędzić tych podstawowych graczy i skupić się na lidze, no bo też grają co 3 dni przez najbliższy miesiąc, więc taki odpoczynek, taki margines błędu na pewno im się przyda.
Mhm. Julen Lopetegui to jest taki trener, myślisz, który no już w jakimś chociaż stopniu odbudował swoje nazwisko po tej przygodzie z Realem Madryt, no bo swego czasu no to był określony wielkim, wielkim nieudacznikiem, no do tego jeszcze doszła ta historia z reprezentacją Hiszpanii, którą zostawił, no i no niewielu się spodziewało, kiedy przychodził do Sevilli, że tak dobrze sobie chyba będzie radził.
To prawda. Znaczy mi w ogóle się nie podoba to, jak została zinterpretowana w mediach cała ta sytuacja z reprezentacją Hiszpanii. Nie podoba mi się to, bo uważam, że to nie było dokładnie tak, jak to jest pokazane. Czyli Julen był dogadany z Realem Madryt, ale na pół mistrzostwa. I tutaj tylko jakaś absurdalna reakcja, jakieś uniesienie się dumą Rubialesa, czyli prezesa hiszpańskiego ZPN-u, spowodowała, że tak naprawdę na dzień przed mistrzostwami Lopetegui był wyrzucony, tak? A mogło być tak, że Hiszpania by jakieś tam wysokie w miarę miejsce zajęła i by został pożegnany z honorami. Także tu mam problem, ale tak jak mówisz, to na pewno po tej całej sytuacji myślę, że te 2 lata w Sevilli już mu pomogły się odbudować, że ludzie na nowo go doceniają jako trenera, też wygrał jakieś trofeum w końcu w seniorskiej piłce, więc myślę, że wrócił na dobre tory. I myślę też swoją drogą, że Sevilla jest dla niego takim optymalnym klubem, gdzie nie ma jakichś wygórowanych ambicji. Są w miarę wysokie cele, ale no to nie jest Real Madrid, więc myślę, że Lopetegui się tam będzie bardzo dobrze odnajdywał. Mm-hmm.
Jak to jest możliwe, że Barcelona w takim składzie z Braithwaite'em w ataku wygrywa z Dynamem Kijów 4-0?
Nie wiem.
Też chciałbyś to wiedzieć, tak? Stefan, tak?
Tak, dokładnie tak. No, patrzysz na ten skład, widzisz tego Braithwaite'a, widzisz tego, już nawet nie pamiętam jak się nazywa ten wychowanek, który zagrał na środku obrony.
Mingueza, on zresztą nawet miał asystę przy tym w ogóle gol strzelony w Lidze Mistrzów przez Barcelonę, duet Mingueza-Brightwhite, to trzeba to zapisać, zanotować.
Dokładnie tak, no ale wiesz, Brightwhite teraz śmiga z dziewiątką, tak?
Ale ty, Brightwhite on strzelił 2 gole w tym meczu na wyjeździe w Lidze Mistrzów, a przecież Suarez, tak, i w ostatnich tam, nie wiem, tak, 10 czy 15, tam jakieś były chore statystyki, miał chyba jednego tylko.
Wiesz, tak? Myślę, że to nawet się 30 zbliżało, z tego co pamiętam. Aha, już było to... blisko 30, w pewnym momencie miał 24 na pewno mecze wyjazdowe bez strzelonego gola w Lidze Mistrzów, także... No, widzisz, godny następca numeru 9. Nie, mi się wydaje, że Barcelona, że ci piłkarze, którzy wyszli po prostu w składzie Barcelony, mieli faktycznie coś do udowodnienia, bo wydaje mi się, że Koeman nie bardzo lubi rotować tą swoją podstawową jedenastką. Teraz jest do tego zmuszony, no bo wysypało mu się naprawdę wielu piłkarzy. I to też takich kluczowych piłkarzy, tak jak Sergi Roberto czy Gerard Piqué. Ciansu Fati, więc no jest do tego zmuszony i wydaje mi się, że to jest tak, że oni musieli udowodnić coś temu Koemanowi i wydaje mi się, że udowodnili, wydaje mi się, że taki Brightwhite teraz powinien dostawać może trochę więcej minut.
No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać dalej. Krzysiek Rot był z nami ze Stadio Weszło. Dzięki wielkie, Krzysztof, wszystkiego dobrego, trzymaj się.
Dzięki, trzymaj się, cześć.
Pozdrawiamy cieplutko. No i zagrajmy sobie utwór. Teraz wrócę jeszcze do was na pewno w magazynie Ligi Mistrzów przed godziną 14. Także omówimy sobie to, co czeka nas z kolei za tydzień właśnie w tych najbardziej elitarnych rozgrywkach.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Słuchajcie, to jest elektryczność straszna w tym studiu. Nie? Jak kiedyś przyjdziecie, to nie dotykajcie się niczego, bo po prostu umrzecie. Dobrze, magazyn Ligi Mistrzów na antenie Weszło FM. Powoli zbliżamy się do końca, natomiast no, rzut ucha szybki de facto, no bo nawet nie oka, na to, co się dzieje, na to, co będzie się działo w przyszłym tygodniu w tych rozgrywkach naszych wspaniałych, ukochanych. 1-2 grudnia te mecze, czyli no przyszły wtorek, przyszła środa, w grupie A Lokomotiv Moskwa zagra z Salzburgiem, więc no też bardzo ważny mecz w kontekście walki o awans dla Lokomotivu, zwłaszcza no jeżeli oni tutaj chcą rzeczywiście wykorzystać jakoś te swoje 2 remisy z Atletico, no to muszą po prostu Salzburg pokonać. Atletico gra z kolei z Bayernem, potencjalny hit, no ale Bayern wiemy, że też już z zapewnionym awansem, więc tutaj może pojawić trochę rezerwowych i też na pewno nie podejdą do tego meczu tak na pełnej spinie. Grupa B, Szachtar Donieck, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Inter Mediolan. Mówię na razie o meczach, które będą we wtorek, 1 grudnia. Grupa C, Marsylia, Olympiakos i Porto, Manchester City. Przypominam, że w tej grupie City już pewny awans. Grupa D, Liverpool, Ajax, Atalanta, Mitteland. No i ten mecz na Anfield zwłaszcza ciekawy. No tutaj Liverpool cały czas w komfortowej sytuacji, natomiast no, jeżeli nie wygra meczu z Ajaxem, albo przynajmniej nie zremisuje, no to przed ostatnią kolejką i wyjazdem do Mitteland dużo pytań wobec tego awansu może się pojawić w przypadku The Reds. Grupa E, czyli mecze już środowe, 2 grudnia. Krasnodar będzie rywalizował z Ren i Sevilla z Chelsea, czyli dojdzie do meczu 2 zespołów, które na pewno zobaczymy już na wiosnę w Lidze Mistrzów, Sevilla kontra Chelsea. Grupa F, Borussia Dortmund zagra z Lazio i będzie chciała się na pewno zrewanżować za pierwszą kolejkę i porażkę w Rzymie. Klub Brisz z kolei podejmie Zenit Sankt Petersburg, tutaj ważny mecz w kontekście rywalizacji o 3 miejsce w tej grupie, czyli grę w Lidze Europy na wiosnę. Grupa G, Juventus, Dynamo Kijów i Ferencvaros kontra Barcelona. Tutaj też Juventus i Barcelona już z awansem. No i grupa H, Istanbul, Başakşehir kontra Lipsk. Ważny mecz dla Başakşehiru, jeżeli jeszcze chcą powalczyć o awans, no i też dla Lipska, żeby tutaj jakoś nadgonić, inaczej no powetować sobie tę porażkę teraz z PSG. No i Manchester United kontra PSG, czyli mecz niezwykle ciekawie się zapowiadający. Oba zespoły muszą tutaj wygrać, aby przybliżyć się do gry na wiosnę w Lidze mistrzów. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy magazyn. Wojciech Piera, dziękuję wam bardzo serdecznie. Za tydzień będzie już z wami Kamil Kania, także tym bardziej zachęcam do słuchania. A dzisiaj życzę miłego dnia i usłyszymy się jeszcze w audycji Czarna Elka o 17.30, także może nie będzie koniecznie o Lidze Mistrzów, bo to o Legii Warszawa, no ale za to będzie o Pucharze Polski, o meczu z Widzewem Łódź wczorajszym, także myślę, że też na grubo polecimy. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.